między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko we wczesne niedzielne popołudnie. Obrodziło nam ostatnio ważne rocznice. Dwa dni temu świętowaliśmy 42. rocznicę wyboru Polaka na stolicę Piotrową. Tradycyjnie w polskim kościele poprzedzają Dzień Papieski, w tym roku obchodzony po raz 20. pod hasłem „Niełatwo zmierzyć głębokość słów”. Cytat ten pochodzi z tomiku twórczości Karola Wojtyły, poezji i dramaty. Świętemu Janowi Pawłowi II poświęcimy dziś sporo miejsca w Między Niebem a Ziemią. I słusznie, bo przypominania dziedzictwa papieża Polaka nigdy za wiele. W takim dniu jak dziś nie może także zabraknąć kilku słów na temat dr Wandy Błońskiej. Przypomnijmy, kilka godzin temu rozpoczął się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego słynnej Matki Trędowatych. Ale nasz program zaczynamy jednak od pewnej bieżącej zapowiedzi.
Milion dzieci modli się na różańcu. To kampania modlitewna Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w tym roku już po raz 15. Kinga Waliszewska, Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tę modlitewną kampanię organizujemy już od roku 2005 jako stowarzyszenie i rzeczywiście przybrała ona wymiar taki międzynarodowy. Chodzi o taką wspólnotę właśnie modlitewną i jest to akcja skierowana do dzieci. Dlatego, że pomysł właśnie te 15 lat temu narodził się w grupie właściwie osób i dorosłych i dzieci w Wenezueli i tam pewna kobieta, która opiekowała się wówczas taką grupą młodych osób, które się modliły na różańcu, doświadczyła, tak to wspomina, takiej jak żywej obecności Maryi. Wtedy sobie przypomniała taką obietnicę świętego ojca Pio, że kiedy milion dzieci odmawia różaniec, to świat się zmienia. I właśnie to jest taki punkt wyjścia do zrozumienia, o co chodzi w tej naszej akcji, do której serdecznie zachęcamy. Co roku ona ma miejsce 18 października. Dlaczego ta data? Dlatego, że tradycyjnie ten miesiąc jest miesiącem różańca, a także 18 dzień tego miesiąca jest wspomnieniem i świętem świętego Łukasza Ewangelisty. A to właśnie on przekazał nam historię dzieciństwa Jezusa i właśnie też według takiej tradycji jest on osobą bliską Matce Bożej, dlatego też ta data właśnie tak podwójnie odpowiednia na taką właśnie akcję modlitewną. Nasze stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie włącza się w nią każdego roku i zachęca dzieci, zachęca grupy dziecięce, rodziców, całe rodziny z dziećmi, opiekunów, szkoły, przedszkola i rzeczywiście takie najróżniejsze grupy z całego świata włączają się w te akcje. Także można jeszcze dołączyć, dlatego że ten rok jest wyjątkowy, dlatego że 18 października przypada w niedzielę i dlatego przesuwamy też troszeczkę, żeby umożliwić właśnie szkołom czy przedszkolom też takie aktywne włączenie się na poniedziałek, 19 października. Także kto jeszcze nie słyszał o takiej akcji, może jeszcze dołączyć, zarejestrować nawet swoją małą grupkę dziecięcą. Jest taka strona w języku polskim, taka międzynarodowa strona, ale również właśnie w języku polskim, Modlitwa Miliona Dzieci. .pl, albo wystarczy też wpisać w internecie właśnie milion dzieci modli się na różańcu. Jesteśmy też na Facebooku właśnie pod takim hasłem. Tam można się zarejestrować, zgłosić taką grupę. Już na kilka dni temu jeszcze było już zarejestrowanych ponad 100 tysięcy właśnie takich grup dziecięcych z całego świata. Na tej mapce można zobaczyć, gdzie one są zlokalizowane i to jest niesamowite, kiedy wiemy, że w tym samym mniej więcej czasie, a na pewno tego dnia właśnie dzieci modlą się w intencji pokoju, jedności. To też taka bardzo ważna intencja dla naszego założyciela, ojca Werenfrieda van Stratena, założyciela Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. On głęboko czcił Matkę Bożą Fatimską, a ona, jak pamiętamy, właśnie dzieci prosiła, żeby każdego dnia odmawiały różaniec, aby uzyskać pokój dla świata. Dlatego my również jako stowarzyszenie właśnie szczególnie o tą intencję dbamy, prosimy i ten jedyny dzień w roku, a w tym roku, jak już wspomniałam, dwa dni, zachęcamy do tej modlitwy i dorosłych, i dzieci, a szczególnie właśnie dzieci.
Tyle ilu nas wzbił się. się w niebo niczym biały orzeł urzeczony blaskiem gwiazd.
Tak jak strumień, co wypływa z gór, niosąc wodę dla spragnionych pól. Swoim słowem nas do miasta wiedzie, gdzie anielski śpiewa chór.
Weź muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że Go za to wielbimy. Weź muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że Go za to wielbimy.
On bucha w podarte żagle tchną. W dniach niedoli pod opiekę wziął swą ojczyznę jak łupinkę kruchą na szerokie wody pchnął.
Dostrzegając w nas wolności głód, mocą Boga Ojca sprawił cud.
Suchą stopą przez czerwone morze przeprowadził polski lud.
Weź muzyczko niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że Go za to wielbimy. Leć muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że Go za to wielbimy.
W ramionach życia dar, mową roztaczając prawdy czar.
Dał się poznać jako szwarny balsam, strzegąc stada pośród par.
Weź muzyczko do niebiańskiej krainy.
Ten rok należy do Jana Pawła II. Za nami kolejna po majowych setnych urodzinach ważna rocznica. O tym, czy my, rodacy, nie odczłowieczyliśmy króla Wojtyły i co myśli o nim najmłodsze pokolenie. Sandra Soluk rozmawiała z zastępcą dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II, Michałem Łuczewskim.
W piątek 16 października świętowaliśmy nie dość, że 42. rocznicę wybrania Jana Pawła II na papieża. To jeszcze nasz polski Dzień Papieski, obchodzony wprawdzie w poprzednią niedzielę, ale oficjalnie przypadający przecież właśnie w rocznicę wybrania Karola Wojtyły na papieża. Tegorocznym jego hasłem było po prostu Totus Tuus, cały Twój, czyli dewiza papieża Polaka, która była jego zawołaniem już jako biskupa krakowskiego. Co nowego jeszcze można odkryć w tych słowach, które tyle razy słyszeliśmy?
Jan Paweł II był taką osobą, że jak naprawdę myślimy o nim na poważnie, to odkrywamy zawsze coś nowego. Wydaje mi się, że to, co stoi przed nami, to też odkrywanie Jana Pawła II nie tylko jako takiego myśliciela religijnego, czy właśnie biskupa, papieża, tylko po prostu jako człowieka, bo to Totus Tuus, cały Twój, oczywiście on oddaje się Matce Bożej, a przez nią Chrystusowi. Ale to może dla współczesnego odbiorcy brzmieć właśnie jakoś tak starożytnie i tylko religijnie, ale jak sobie pomyślimy o tym, że on natrafił na te słowa u świętego Marii Glion de Montfort podczas II wojny światowej, kiedy w ogóle nawet nie myślał o tym, żeby zostać kapłanem. On chciał przecież być człowiekiem polskiej kultury, chciał być aktorem, pisarzem, nie chciał być kapłanem na pewno na początku. I kiedy pomyślimy o tym, że on właśnie wtedy, kiedy ta cała przyszłość jest przed nim, trafia na te słowa, to widzimy, że dały mu one jakąś wielką siłę, że to był człowiek, który czytał te słowa podczas swojej pracy, kiedy on pracował w Solwaju, w Kamieniołomach. ta książeczka wielkiego francuskiego świętego, ona mu służyła do tego, żeby przetrwać i żeby żyć. I wydaje mi się, że to nam powinno jakoś zagrać. Czy my mamy jakieś takie książki? Czy my mamy jakiś punkt oparcia, który pozwala nam się jakoś dobrze odnaleźć albo przeżyć trudny moment? Już nie mówię drugą wojnę światową, która była momentem, gdzie właściwie wszystko się rozpadało, ale w ogóle czy my mamy się o co opierać? Jan Paweł II po pierwsze miał tą książeczkę, a po drugie mógł zobaczyć, że to jego życie nie musi być tylko o nim samym. To nie musi być życie takie bardzo narcystyczne, gdzie jest jakiś jeden plan, który później realizujemy, tylko możemy się oddać komuś większemu niż my.
Czyli twierdzi pan, że jeszcze nie pojęliśmy całej nauki Jana Pawła II?
Zdecydowanie nie, bo no nie wiem, jak to dobrze ująć, ale to nawet nie chodzi o jakąś naukę. Nie chodzi o to, żeby przeczytać te setki tysięcy stron, które on napisał, tylko raczej się przyjrzeć jemu jako człowiekowi i odkryć w nim no, jakieś takie jego unikalne doświadczenie. Ja bym bardzo chciał, żeby po Jana Pawła II sięgali ci, którzy mają taki odruch, że nie, to już nie dla mnie. Albo, że Jan Paweł II kojarzy im się, nie wiem, z jakimiś memami, albo wręcz Jana Pawła II nie lubią. To bym powiedział, że to jest bardzo dobry powód, żeby sięgnąć po Jana Pawła II, bo on właśnie coś właśnie takim osobom chce powiedzieć i to takie spotkania ponad podziałami wydają mi się najważniejsze.
Ale jak tu się utożsamić z taką wielką postacią? Czy wystarczy samo to, że jest Polakiem, żeby odnaleźć jakąś wspólną płaszczyznę, jakiś wspólny język?
To jest taka przeszkoda dla nas czasami, że wydaje nam się, że ktoś jest wielki i wtedy zresztą też często przechodzimy od takiego zachwytu do krytyki. To wydaje mi się w Polsce też to widać, że zamiast zobaczyć Janie Pawle II człowieka, no to widzimy w nim jakąś wielkość i możemy albo tą wielkość oklaskiwać, albo też spróbować jakoś skrytykować i podważyć. Więc wyjściem poza to jest odnalezienie w Janie Pawle II kogoś takiego jak my. On się naprawdę niczym od nas nie różnił. Miał, można powiedzieć, podobną jak my drogę życiową, może miejscami nawet trudniejszą niż my. Był młodym człowiekiem, który szukał swojego powołania. Trudno było mu je odnaleźć. Jako młody chłopak chciał żyć pełnią życia, chciał się przyjaźnić, chciał budować miłość, chciał odnaleźć coś głębszego w tym życiu, chciał odnaleźć jakiś pokój. I wydaje mi się, że jak nie myślimy o Janie Pawle II w taki sposób, że wszystko to, co on robił, wiodło do tego, że on w 78 roku zasiadł na stolicy Piotrowej, tylko możemy sobie pomyśleć w taki sposób, jak on myślał, że to życie mogło go zaprowadzić też gdzie indziej. On rozpoczynając swoją posługę na pierwszej parafii, on przecież trafił do Niegowici, małej miejscowości w Małopolsce. I on tam mógł równie dobrze zostać. Zresztą gdzieś tam w którymś wspomnieniu on mówi, że chciał być po prostu z ludźmi. Opatrzność Jana Pawła II przekierowała gdzie indziej, ale on dalej jest takim samym człowiekiem jak my. Takim człowiekiem, który w takim rozedrganiu tamtego świata, a jeszcze większym naszego świata, próbował odnaleźć jakiś moment pokoju. I wydaje mi się, że ten moment pokoju my coraz bardziej go potrzebujemy, kiedy właśnie zaczynamy wariować w mediach społecznościowych, w nieustannej pracy, to wydaje się, ten świat właśnie się nam rozpada. I wtedy Jan Paweł II jest dla nas najlepszym drogowskazem. I jak osiągnąć taką obecność bez niepokoju? To jest czymś najpiękniejszym.
Wspomina pan o pokoju i ten długi pontyfikat Jana Pawła II na stolicy Piotrowej. Jan Paweł II właściwie przeprowadził Polskę duchowo przez ten trudny okres komunizmu i potem jeszcze dał nam pewien zapas swojej obecności, ale potrafił być też przecież bardzo stanowczy, jeśli chodzi o słowa kierowane do swoich rodaków, bo powiedział chociażby w Masłowie w 1991 naprawdę ostro: zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć, was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać i tak dalej. Albo musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Więc to wcale nie tak, że zawsze głaskał po głowie Polaków.
Zdecydowanie tak. Te słowa z Masłowa to są chyba najbardziej ostre, które Jan Paweł II wypowiedział. Ale też wydaje mi się, że one były wypowiedziane w dobrym momencie, bo Polacy chcieli sobie już właściwie pogratulować zwycięstwa, obalenia komunizmu, cały świat na nich patrzył, ale przecież i ustawa aborcyjna, która wtedy była ustawą niezwykle liberalną. Jan Paweł II chciał to zmienić, zresztą to mu się udało, że Polska jest chyba jedynym w ogóle krajem, który zatrzymał takie przemiany obyczajowe wiodące ku zgodzie na zabijanie tych najsłabszych, więc takie jego twarde słowa, też można powiedzieć słowa prorocze, no bo prorocy nie bardzo chwalili Jerozolimę i Izrael, więc tak samo też nie bardzo Jan Paweł II nas chwalił, ale po to, żeby nas przebudzić, po to, żebyśmy zostali lepszymi osobami. No i wypada sobie tylko życzyć, żebyśmy jakoś tam idąc w wiek XXI pamiętali o Janie Pawle II, żeby on był dla nas cały czas takim drogowskazem i żeby ten głos właśnie ostry, trudny, nie był głosem przeszłości, tylko żeby był dla nas takim głosem wyzwania, takim właśnie, który wymaga od nas, nawet jak my już nie chcielibyśmy od siebie wymagać, bo czasami już naprawdę nie chcemy od siebie wymagać.
A jak nasz papież zostanie zapamiętany przez najmłodsze pokolenie, to które nie miało szansy poznać go za życia? Bo przecież już po jego śmierci pojawiły się chociażby zarzuty o ukrywanie pedofilii w kościele. I to może swoje piętno odcisnąć na jego postaci.
Tak, ja myślę, że młode pokolenie jest troszeczkę ofiarą tego, co my zrobiliśmy z Janem Pawłem II. To znaczy, zamieniliśmy go w wielkość i wszyscy mówiliśmy, jak on był wspaniały i wielki. I wybudowaliśmy mu tysiące pomników i w tym oczywiście nie ma nic złego. Tylko w pewnym momencie wydaje się, że to już nie jest żywa postać. Że to nie jest jakiś człowiek z krwi i kości, tylko właśnie człowiek jakiś ze Spiżu. I wcześniej zresztą to młode pokolenie, pokolenie gimnazjów, które teraz już nie ma, przeciwstawiało się temu, też przeciwstawiało się w taki sposób brzydki, wulgarny. Jest w tym też coś takiego, co ja rozumiem, że kiedy starsze pokolenie, moje pokolenie, cały czas powtarza, że ktoś był wielki, no to wtedy ci młodsi mają jednak czasami ochotę powiedzieć, no dobra, ale nie był wielki i chcą jakby na swoją własną rękę sprawdzić tę wielkość. Podobnie jeśli chodzi o zarzuty o pedofilię, o krycie pedofilii, to paradoksalnie rzecz biorąc, to były takie zarzuty, które w takich odmętach internetu się na początku pojawiały. Nikt tego nie traktował poważnie, bo to właśnie tam, jak to się mówi, gimbaza je w memach różnych rozpowszechniała, ale nikt tego nie brał poważnie i później krok za krokiem wydaje się, że zmieniła się taka popularna wizja Jana Pawła II. Jak się mówi Jan Paweł II, no to wtedy często bardzo jest ten zlepek, że krył pedofilię. Wydaje mi się, że to jest związane też z tym samym procesem, o którym mówiłem wcześniej, to znaczy zrobiliśmy z Jana Pawła II wielkość i ją podziwialiśmy i wtedy jest naprawdę bardzo krótki przeskok do tego, żeby tą wielkość niszczyć. A nikt sobie nie zadaje pytania, ale kim on był?
Czyli uważa pan te memy z Janem Pawłem II albo to hasło od Janie Pawła cię za taki wyraz młodzieńczego, niegroźnego buntu?
Ja nie powiedziałbym, że to jest niegroźny bunt, bo ten bunt, jeśli to starsze pokolenie nie będzie umiało pokazać, że Jan Paweł II był kimś wielkim, mimo wszystko, to ten bunt może rzeczywiście jakby zniszczyć Jana Pawła II. I wtedy wydaje mi się, że o wiele trudniej będzie temu pokoleniu, które właśnie się rozwija, niż mojemu pokoleniu, które, no też nie ukrywajmy, nasze pokolenie też krytykowało Jana Pawła II, ale on tam cały czas był i cały czas jakby można było z nim walczyć, on był takim znakiem sprzeciwu dla nas. Teraz to kolejne pokolenie, moje pokolenie, jeśli my nie będziemy w stanie pokazać, że trzeba odnaleźć jakieś takie wartości, które mogą młode pokolenie kształtować, no to będzie duża porażka.
Święty, modliłeś się gorąco tak. O moc, o żar, o dar Ducha Świętego. Z Tobą Duchu przyjdź i odnów oblicze ziemi tej. Wołam z Tobą Duchu przyjdź, nadzieję w serca mej. Wołam z Tobą Duchu przyjdź i odnów oblicze ziemi tej. Wołam z Tobą Duchu przyjdź, nadzieję.
trawle, że Chrystus jest najlepszą z dróg. A lęk i żal i zło, miłość zwycięży.
Kilka dni temu w ramach porannego kluczowego tematu przeprowadziłem rozmowę z księdzem Jarosławem Czyżewskim, postulatorem procesu beatyfikacyjnego dr Wandy Błońskiej. To, co mówił podczas niej ksiądz Czyżewski, wydało mi się na tyle interesujące, że postanowiłem obszerne jej fragmenty umieścić w dzisiejszym Między Niebem a Ziemią. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji usłyszeć wywiadu, ale myślę, że i pozostali słuchacze z zainteresowaniem wysłuchają jeszcze raz opowieści o przyszłej błogosławionej.
Proponuję, żeby ksiądz zapomniał, że jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego i zapytam o to, bo znaliście się, spotykaliście się osobiście, czy ksiądz ma takie osobiste przekonanie o świętości dr Wandy Błońskiej?
Tak, mam. I ono się umacnia, to znaczy im więcej czytam o niej, szczególnie jej listów, to jestem o tym przekonany.
Taka skala wykładnicza, można powiedzieć, tak?
Trochę tak.
Aha, no ale w takim razie pewnie możemy trochę zdradzić tajemnicy korespondencji, bo już ksiądz kiedyś na naszej antenie niektóre fragmenty notatek, listów, korespondencji dr Wandy Błońskiej zdradzał i ksiądz mówi, że tego jest coraz więcej.
Tak, zgadza się, dlatego że pani Wanda prowadziła bardzo takie życie aktywne, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi i na szczęście pisała bardzo wiele listów, choć narzekała w tych listach, że ma mało czasu, żeby je pisać, ale Bogu dzięki, że je pisała i że to były takie czasy, że ludzie jeszcze listy pisali.
Szczególnie jak się jest w Afryce, prawda? No to ten kontakt tak naprawdę w dużej mierze pozostaje wtedy listowny. Co ksiądz znajduje takiego, nie wiem, może coś charakterystycznego, a może coś wyjątkowego w jakimś jednym konkretnym zapisie, które tak uderza księdza?
Uderzają mnie w sumie to takie dwie najbardziej rzeczy. Z jednej strony jest taki zapis, może nie tyle w jej liście, tylko w jej pamiętniku. Co prawda jej pamiętników nie mamy tak fizycznie, ale są one, zostały opublikowane przez jedną z jej przyjaciółek w latach 80. I tam jest taki zapis, kiedy Wanda Błońska wyjeżdża do Afryki. Jest rok 1950 i w dniu wyjazdu do Afryki pisze: prócz fizycznego zmęczenia mam pokój w sercu i jakąś cichą, spokojną radość. Jestem właściwie zupełnie szczęśliwa, jako nic nie mająca, a posiadająca wszystko. Natomiast drugi taki element, który mi bardzo urzekł w jej listach, to jest fragment listu do księdza Aleksandra Woźnego, który jest także kandydatem naszej archidiecezji na ołtarze, w którym dzieli się w sumie kole, znowu tak w dwóch punktach powiem, dwoma takimi perspektywami. Z jednej strony pisze o takim swoim przekonaniu, kim jest w stosunku do swoich pacjentów, w stosunku do wykonywanej pracy. Pisze w jednym z listów bardzo szczerze, że ma poczucie, że jest fiaskiem. Dziwnie to brzmi.
Fiaskiem? Ciekawe.
Tak. Coraz lepiej zdaję sobie sprawę z tego fiaska, jakim jestem. Pogoni za wykonaniem tylu spraw, za wydajnością, kiedy przecież nie jest najważniejsze, co wykonujemy, tylko to, jakimi jesteśmy. I z jednej strony ona prowadzi bardzo głębokie życie duchowe. Mówi jednemu z misjonarzy, że gdyby nie codzienna Eucharystia, nie miałaby sił tam pracować. Mówi, że jest przekonana, że to jest w takim Bożym dziś zamyśle jej praca i za to mu dziękuję. Ale jednocześnie zdaje sobie sprawę i taka jest bardzo taka krytyczna w ocenie samej siebie i ma takie trudności także duchowe. Mówi o takim swoim dziurawym uczestniczeniu we mszy świętej. Mówi o tym, że czasem nie ma dnia, żeby nie wybuchła, że złości się
okropnie. Który święty nie ma takich problemów, by matkę Teresę z Kalkuty choćby przywołać i to
tak, ojca Pio, więc jak to się ta złościa...
Długa tradycja niepokornych świętych.
Tak, zapytam, coś w tym jest.
Zapytam o to, czy zgłaszają się ludzie, bo postulator jest taką skrzynką kontaktową troszeczkę, bo tak naprawdę ludzie muszą opowiadać historię, bo żeby doszło do beatyfikacji, musi się przecież wydarzyć też cud.
Na szczęście tak, ale na szczęście zgłaszają się osoby. Niemniej nie jest to ich tyle, ile bym chciał. Więc jak najbardziej wciąż zachęcam, żeby takie osoby się kontaktowały. I zarówno chodzi mi o osoby, które znały panią Wandę Bońską, mogłyby coś powiedzieć na ten temat. Może mają właśnie listy.
A jakie historie opowiadają ludzie?
Opowiadają, to może jeszcze tylko dopowiem, że drugą historią, czy drugim rodzajem relacji może być to, że ktoś nie znał pani Wandy Bańskiej, ale teraz do niej się modli. I w ostatnim czasie rzeczywiście spłynęło kilka takich świadectw osób, które choć nie znały pani Wandy Bańskiej osobiście, to gdzieś o niej usłyszały, mają obawy z modlitwą, modlą się i gdzieś doświadczyły w swoim życiu jakiegoś powiązania, że coś się w życiu wydarzyło, szczególnie jeżeli chodzi o zdrowie. Właśnie z tym, że się wcześniej modliły te osoby do pani Wandy Bańskiej.
Czyli dla postulatora to jest taki haczyk, można troszeczkę powiedzieć. Jest o co się zaczepić.
Tak, to jest bardzo ważne, do tego, że w ramach też procesu Watykan też pyta, czy jest jakiś kult. To znaczy, czy ta osoba rzeczywiście dzisiaj jakoś inne osoby, byśmy tak powiedzieli, świadku grzeje. I czy jest sens, akurat tą osobę wynosi na ołtarza, a nie inną. Więc to jest bardzo ważne, że
widać, że ten kult jest choćby po takiej frekwencji, jaka towarzyszy wizytom na cmentarzu na Poznańskiej Nowinie. Często tam bywam, mam tam dziadków i widzę, jak wygląda zawsze grób dr Wandy Błońskiej.
Tak, to wynika także z tego, że od 27 grudnia 2014 roku, czyli miesiąc po śmierci pani Wandy Błońskiej, co miesiąc 27 dnia miesiąca jest msza święta w tamtejszej parafii, potem przy grobie jest różaniec, szczególnie gromadzi osoby młode, więc jest to bardzo budujące.
Doktor Wanda Błońska, która opiekowała się trędowatymi, badała ich bez rękawiczek, może to jest właśnie sam w sobie cud, że w tym wszystkim mogła tyle lat funkcjonować jako lekarka, matka trędowatych, opiekunka tamtejszych chorych w Afryce.
Mówiła, że nie potrafiła inaczej, że chciała znieść wszelkie bariery między sobą a chorym i to mi przypomina to, co papież Franciszek napisał w tegorocznym orędziu na Dzień Migranta i Uchodźcy, że trzeba się zbliżyć, aby służyć. No więc ona się zbliżyła, jak się dało, choć oczywiście to nie oznacza, że ona w ogóle tych rękawiczek nie zakładała. Nie zakładała i kiedy ich badała.
A, ksiądz burzy mi tutaj narrację teraz o cudzie.
To jest bardzo ważne. Kiedy oczywiście mogła zarazić pacjenta, ona nigdy nie zakładała ich zdrowiem. Kiedy rana była otwarta, kiedy operowała, zawsze zakładała, bo ona mogła kogoś też zarazić, więc... Natomiast poza tym faktycznie, jeżeli przez tyle lat ona miała z nim kontakt i w ten sposób podchodziła, żeby nie chcąc, żeby pomyśleli, że się ich boi czy brzydzi, a zarazem, żeby też powodować, że ci, którzy patrzą na nim, jak na białą lekarkę, która dotyka ich bliskich gołymi rękoma, zachowując zasady higieny, to na pewno pomagało obniżyć strach przed sądem. Więc to wszystko na pewnym sensie można powiedzieć, że jest jakimś cudem.
No i pewnie też dotykamy istoty posługi lekarskiej, nie tylko lekarskiej dr Wandy Błońskiej. Ksiądz też to wielokrotnie podkreśla, że tak naprawdę nie leczyła tylko ciała, starała się także o człowieka w całości zadbać, także o jego duszę, modliła się dużo za swoich pacjentów.
Tak, powtarzała wielokrotnie, że nie wie, ilu chorym pomogła swoją wiedzą lekarską, a ilu wymodliła. Jeden z jej przyjaciół, także lekarz, mówił, ona leczyła nie stąd, ale ludzi chorych na stąd. Więc faktycznie to takie podejście do pacjenta, nie tylko takie techniczne na chorobę i trzeba ją wyleczyć, tylko jest cały człowiek z jego różnymi perspektywami, lękami, nadziejami i z tą czułością, z jaką podchodziła do nich, faktycznie jest, myślę, takie przejmujące.
Tak sobie myślę o tym trądzie, o tej jej pracy i mam skojarzenia z dzisiejszą sytuacją. To też jest choroba zakaźna, koronawirus. To może taka trochę dobra patronka na te dzisiejsze czasy i w ogóle na okoliczności, jakie nam towarzyszą za oknem.
Pewnie tak. Może różnica tylko właśnie taka, że no niejako pani Wanda leczyła chorych jednostronnie w tym znaczeniu, że ci chorzy mogli gdzieś zarazić panią Wandę Bańską w tym znaczeniu, choć ona też, ale no nie jest taka sytuacja, jak mamy dzisiaj. Natomiast myślę, że tak, że w dużym stopniu może być. I to jest w ogóle takie ciekawe, że ten proces się rozpoczyna właśnie w środku pandemii z największymi ograniczeniami teraz tutaj, jakie mamy w aktualnym czasie. Więc tak, myślę, że to jest dosyć...
Ksiądz to rozpatruje jako jakiś znak, pewnie.
No, myślę, że z czasem może jeszcze przyjdzie większa refleksja, ale na pewno jest to wymowne. Wiele osób na to zwraca uwagę. Już nie mówiąc o tym, że to jest tak, że nie tylko Światowa Niedziela Misyjna, ale 18 października jest także świętem świętego Łukasza, patrona lekarzy, więc to wszystko się dobrze spina.
Tak jak mówiliśmy na początku, znaliście się, spotykaliście się. Ksiądz miał sporo takich okazji, żeby jeszcze z dr Wandą Błońską po jej powrocie już na stałe do Polski, do Poznania spotykać się. Pamięta ksiądz ostatnie spotkanie wasze?
Ostatnie było tak, zostałem ledwo księdzem, bo to było kilka dni czy kilka tygodni po moich święceniach, to był czerwiec roku, w którym pani Wanda zmarła i odprawiłem u niej w domu mszę świętą razem ze studentami ze środowiska akademickiego Koła Misjologicznego imienia pani Wandy Bańskiej dzisiaj. I to było nasze ostatnie spotkanie. No i w listopadzie pani Wanda zmarła. A wcześniej to między innymi było takie spotkanie, które jak było, no to tak było. Natomiast bardziej mnie dotknęło ono po kilku latach. To znaczy, jak przed seminarium studiowałem politologię i wtedy pisałem pracę o angażowaniu dieci w konfliktach zbrojnych. Aż ten proceder dotyczył Ugandy, to odwiedziłem panią Wandę. I razem jeszcze z jedną właśnie osobą z Koła Misjologicznego zostawiliśmy taką karteczkę, zakładkę z podziękowaniem. No tyle. No i wyszliśmy i po wszystkim. Natomiast po kilku latach, jak przeglądałem materiały i z jednej z książek wypadła ta karteczka, to zrobiło mi się bardzo tak miło, że ona sobie to zostawiła.
Przypomnę jeszcze raz, ponad 2 godziny temu zegar beatyfikacyjny Wandy Błońskiej rozpoczął już swoje odliczanie.
W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Wiele w życiu musimy, lecz nie musimy czynić zła. Nawet jeśli jakaś siła, jakiś strach w duszy trwa. To co mówią o mnie, a całkowitej prawdy w tym nie ma. Pozwala zrozumieć samego siebie, wskazuje drogę ocalenia.
W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka.
Czasami trudno zrozumieć, o co nam chodzi. Walcząc ze słabościami, pragniemy się z sobą pogodzić.
I kiedy bywa tak, że chodzi tylko o to, żeby uświadomić to, o co nam chodzi. Światło w mroki dramatu człowieka. Wiara w prawdziwą miłość, na którą warto poczekać. Minie ten, kto przestaje nadziei ulegać. I ten, kto chce ją w sobie na zawsze pogrzebać.
W każdej chwili ma...
ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka.
Ocal w sobie człowieka.
W dzisiejszej Ewangelii faryzeusze i Herodianie nie po raz pierwszy próbują podejść Jezusa i wyciągnąć z Niego słowa, które zamiast łączyć, dzielą. I po raz kolejny odchodzą z niczym. Komentuje tradycyjnie ksiądz Maciej Serbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, mamy tę łaskę spotkania się po raz kolejny w tej przestrzeni medialnej i zatrzymania się nad Ewangelią, czyli słowem życia, które z jednej strony ma nam wskazywać drogę, którą mamy podążać, drogę, na której mamy być coraz bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony Ewangelia to słowo, które również osądza nasze sumienia. Jest w stanie przeniknąć sposób naszego myślenia, nasze występki czy postępowanie, by odkryć naszą słabość, z którą następnie możemy stawać przed naszym Bogiem i Panem w wolności i w tym zaufaniu, że Twoje miłosierdzie, Panie, jest większe od moich grzechów, od moich słabości. Ta dzisiejsza Ewangelia kończy się jednym z najbardziej chyba znanych zdań wypowiedzianych przez Jezusa Chrystusa, mianowicie: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Co sprowokowało tę deklarację naszego Boga i Pana? A mianowicie pewnego dnia dwie zwalczające się grupy polityczne, ale zjednoczone przeciwko Jezusowi, czyli faryzeusze i Herodianie, wysłały do Chrystusa delegację z zapytaniem, czy wolno płacić podatek Cezarowi. I Ewangelia mówi nam, że chcieli w ten sposób złapać Jezusa za słowo. I Jezus, który to zrozumiał, odpowiada w sposób bardzo inteligentny. Czemu mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi denara. Na czym polegała pułapka, którą chcieli założyć na niego jego przeciwnicy? Właśnie na składzie delegacji. Faryzeusze byli nacjonalistami skrytymi wrogami rzymskiej władzy, zaś Herodianie współpracowali z Rzymianami, wspierali ich. I teraz, gdyby Jezus odpowiedział tak, wolno płacić podatek, to automatycznie zniechęciłby do siebie tłumy wrogo nastawione do rzymskiego okupanta i w konsekwencji odizolowałby się albo byłby w izolacji od tych tłumów. Gdyby odrzekł nie godzi się płacić podatku, wówczas Herodianie mogliby oskarżyć Jezusa przed prokuratorem rzymskim o wszczynanie buntu. Jezus jednak zniweczył ten podstępny plan odpowiedzią, która umieściła problem na płaszczyźnie nieskończenie głębszej i uniwersalnej. Już nie albo Cezar, albo Bóg, lecz jeden i drugi. Każe swoim rozmówcom wyciągnąć z kieszeni monetę z podobizną Cezara. A w ten sposób Jezus zmusił swoich rozmówców do przyznania się w sposób taki pośredni, że również oni używają rzymskich monet jako środka płatniczego i w tym samym korzystają z czegoś, co pochodzi od władzy cesarskiej. Wiemy doskonale, że Jezus był bardzo uczciwy. Między innymi mówi o tym ta historia, kiedy Jezus jest razem z Piotrem w Kafarnaum i w pewnym momencie przychodzą poborcy podatkowi, mówią, że Jezus nie płaci podatku. Co robi nasz Pan? Mówi do Piotra: Piotrze, idź weź wędkę, złów rybkę i w jej pyszczku znajdziesz pieniążek, zapłać za mnie i za siebie. Oddajcie Cezarowi to, co cesarskie. Zobaczmy, że cesarz symbolizuje ten świat, przynajmniej ja tak to dzisiaj ujmuję. czym się on odznacza? Mianowicie, drodzy radiosłuchacze, ogromną ofensywą ideologii gender. Widzimy wszelkie konsekwencje wypływające też z tego faktu. Nie możemy tego nie widzieć i nie możemy nie reagować. Dlaczego? Ponieważ brak reakcji wobec tak nazwanego Cezara jest również naszą odpowiedzią. Wielu naszych przeciwników, wrogów chrześcijaństwa, jakiejkolwiek religii, chciałoby właśnie widzieć chrześcijaństwo ograniczone wyłącznie do murów Kościoła. W listopadzie odbędzie się konferencja pod tytułem Ideologia Gender, w tym przejawia się zło, to jest parafraza wypowiedzi papieża Franciszka, a którą będzie można śledzić online poprzez stronę internetową www.przejawzla.pl i mam nadzieję, że poprzez tę konferencję wielu z nas zrozumie to, że nie możemy milczeć i stać bezczynnie wobec współczesnego Cezara, który wobec nas mówi: oddajcie mi to, co należy do mnie, a mianowicie oddajcie mi wasze wartości, na których wspiera się wasza kultura, wasze codzienne życie. Oddajcie i wyrzeknijcie się wszystkich wartości wypływających z wyznawanej wiary, wartości, na których wznosi się życie każdej zdrowej rodziny. Przestańcie już walczyć z antykoncepcją, ten świat dzisiaj krzyczy. Przestańcie tak bardzo walczyć z in vitro. Nie brońcie tak bardzo już aborcji, również tej eugenicznej. Cezar mówi: oddajcie mi to wszystko. Co my możemy zrobić, albo co powinniśmy zrobić? Odpowiedzieć: nie możemy. Dlaczego? Bo rozgraniczenie państwa i kościoła to jedno, natomiast poszanowanie prawa naturalnego, z którego wynika dekalog, to zupełnie inna sprawa. Zachęcam was do zapoznania się z takim dokumentem Zmierzch, ofensywa ideologii gender. Cezarze, nie możemy w ten sposób tobie służyć, nie zgadzamy się. Do treści tej dzisiejszej Ewangelii wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie. Gwiazda. Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychudło. Kochamy, bo innym serce wychudło. List przybliża, bo inny oddala. To, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują. co mam, nie to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie.
W pierwszej części naszego spotkania skupiliśmy się na pierwszej części wypowiedzi Jezusa Chrystusa. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. I skupiliśmy się w takim wymiarze wspólnotowym, społeczności ludzi i wierzących. W tej części naszego spotkania zatrzymajmy się nad drugą częścią tego zdania. Oddajcie Bogu to, co należy do Boga, ale spróbujmy zatrzymać się w sposób indywidualny, szukając konkretnych wskazówek w tej dzisiejszej Ewangelii dla naszego życia. Jezus uczy nas poprzez dzisiejszą Ewangelię sprawiedliwości. To właśnie oznacza to dzisiejsze zdanie: oddajcie Cezarowi to, co należy do niego, ale Bogu to, co należy do Boga, czyli Jezus wskazuje na ten wymiar przymierza. Jesteście związani pewnymi czy bardzo konkretnymi obowiązkami wypływającymi z wyznawanej wiary. Być może w tym momencie ktoś czuje się dotknięty, ale takie są fakty. Przecież nikt nie musi być chrześcijaninem. Dzisiaj jest bardzo wielka taka pokusa, by być tak zwanym letnim chrześcijaninem, letnim katolikiem, albo osobą, która traktuje religię jak towar, przepraszam za sformułowanie, w supersamie. Podchodzę do półki, biorę to, co jest wygodne, to, co jest mi potrzebne, a inne rzeczy też odrzucam. Zobaczmy, w nasze życie bardzo łatwo wkrada się pewien relatywizm albo kompromis. Z jednej strony łatwo jest wołać i krzyczeć non possumus, nie mogę słuchać, nie mogę Tobie służyć, Cezarze, w tym czy w tamtym wymiarze, ale wtedy, kiedy wychodzimy z kościoła, wracamy do naszego życia, do naszej codzienności, to ileż tam jest relatywizmu, ile tam jest różnego rodzaju kompromisów i układania się z tym światem. A zobaczmy, co mówi Słowo Boże. Niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Czujmy się, drodzy radiosłuchacze, zaproszeni przez dzisiejszą Ewangelię, aby przypatrzeć się takim przestrzeniom półcienia w naszym życiu, gdzie niby jesteśmy chrześcijanami, katolikami, ale gdzie z drugiej strony bardzo łatwo wyrzekamy się wyznawanej wiary, wyrzekamy się wartości, które przecież są fundamentem naszego życia. Dlaczego jeszcze jest to takie ważne? Ponieważ każdy z nas ma być takim denarem w ręku Boga. My w tym świecie żyjemy, wzrastamy, nie wiem, pomnażamy nasze talenty, ale nie żyjemy dla tego świata. Natomiast inni, patrząc na nas, mogą nas oceniać i oceniają. Oceniają nas również jako wierzących. Mam być denarem w ręku Boga, czyli z jednej strony mam być uczciwym wobec tego świata, mam najlepiej jak potrafię wykonywać wszystkie swoje obowiązki, zobowiązania wynikające z mojego powołania, mam odznaczać się szacunkiem, miłością, wdzięcznością wobec drugiego człowieka, mam być uczciwy w sferze finansowej, ale również mam być jasnym świadkiem Jezusa Chrystusa, że moje życie to życie człowieka wierzącego. Co powiedzieliby o nas ludzie, którzy mogliby nas przez, powiedzmy, najbliższy tydzień nieustannie obserwować, widzieć nas nie tylko w kościele, ale również w drodze do pracy, którzy by mogli analizować czas spędzony w miejscu wykonywanych funkcji? Co by powiedzieli ludzie, którzy widzieliby, w jaki sposób odpoczywamy i co na przykład oglądamy, czym karmimy swój umysł? Życzę sobie i Wam, aby ci, którzy nas dzisiaj obserwują lub będą mogli obserwować, mogli powiedzieć: oni żyją na tym świecie. Są poddani prawom tego świata na tyle, na ile mogą się zgodzić z prawem ustanawianym przez różne instytucje, ale swoim życiem przekraczają te prawa. Żyją jak gdyby dla innej rodziny, żyją pokojem nie z tego świata. Tego sobie wam bardzo serdecznie życzę.
Nasze dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią dobiega już końca. Żegnają się z państwem Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. A po godzinie 13 zapraszamy w imieniu Anny Jaworskiej na kulturalny spis treści.
Między niebem a ziemią.